Prus zdecydował się na ten pseudonim, bo trochę się obawiał reakcji czytelników na swoje teksty. Trochę się wstydził podpisywać je, jeśli mogę użyć takiego słowa, swoim nazwiskiem. I dlatego użył pseudonimu. A później ten pseudonim właściwie stał się jego znakiem rozpoznawczym. Czy to oznacza, że ta jego literacka kariera to było coś, co dla niego też było niespodzianką? Bo tak można wnioskować, czytając te wszystkie informacje, które pani przedstawiła w biografii. Prus, ukryte życie pisarza. Przecież on się szykował na matematykę. To była ta jego wielka miłość.
Tak, absolutnie tak. On był świetny z matematyki, zresztą dostawał wyróżnienia w szkole. Na świadectwach dostawał najlepsze oceny z matematyki. I później, w późniejszym okresie, kiedy publikował jakiekolwiek prace naukowe związane między innymi z matematyką, tam podpisywał się swoim imieniem i nazwiskiem, czyli Aleksander Głowacki. Natomiast literaturę traktował troszkę z przymrużeniem oka. To był jego sposób zarobkowania. Zaczynał oczywiście jako dziennikarz od krótkich tekstów, wierszyków i podpisywał je różnymi nazwiskami i pseudonimami, ale ten Bolesław Prus przylgnął do niego na dobre, bo tak zaczął podpisywać swoje felietony, które się cieszyły naprawdę dużym powodzeniem. I do dzisiaj są takie prawdziwe to problemy, które on opisywał w swoich felietonach na temat Warszawy przede wszystkim, do dzisiaj są aktualne. I ten właśnie Bolesław Prus, co było jego nazwisko, i tak zostało. I później w powieściach również w ten sposób się podpisywał.
Bolesław Prus to autor, który miał bardzo duże wyczucie dotyczące społeczeństwa, dotyczące różnych warstw tego społeczeństwa, przede wszystkim w Warszawie, ale nie tylko. Zanim jednak przejdziemy do jego powieści, które, tak jak już mówiłam, stały się powieściami wszechczasów, porozmawiajmy o dzieciństwie, bo to nie było łatwe dzieciństwo i może też stąd takie duże wyczucie społeczne. Mały chłopiec, który bardzo szybko traci rodziców. I później ten jego los już jest związany z różnymi osobami w rodzinie. On właściwie ciągle się przenosi, ciągle ktoś inny się zajmuje nim, zajmuje się jego majątkiem, może niewielkim, ale jednak mającym dać mu jakieś oparcie, które też pozwoli się wykształcić. To nie była łatwa droga.
Tak, ale właśnie ten jego majątek w żaden sposób nie rzutował na jego pozycję materialną.
Był raczej teoretyczny.
Teoretycznie dopiero 2 lata przed śmiercią udało mu się sprzedać, a przedtem to była dzierżawa, do której właściwie trzeba było dokładać. Także on właściwie niczego nie dostał od rodziców. Ojca prawie że nie znał. Ojciec właściwie był od początku nieobecny w jego życiu. Natomiast matka była schorowana, cierpiała na gruźlicę i osierociła go jako małego, niespełna 3-letniego Bobasa, czyli małego chłopca, którym nie miał się kto zająć. Więc o tym, żeby oddać go pod opiekę ojcu, nawet nikt nie pomyślał. W związku z czym babcia jego, Marcjanna, wzięła go na razie na wychowanie, bo coś trzeba było z nim zrobić. I nie bardzo się nim chyba zajmowała. On prawdopodobnie był przez nią bity, ale nie dlatego, że ona była taka okrutna. Takie były metody wychowawcze w tamtych czasach. Bicie dzieci było po prostu na porządku dziennym. Ale on to opisywał później w swoich powieściach, nowelach. Opowiadał o tym, jak traktowane były dzieci. Opowiadał o swojej samotności, o tym, jak chodził po lesie, po łąkach, przyglądał się chłopcom pasącym, wypasającym bydło, krowy. I był tak naprawdę bardzo samotny, bo babka cały czas pracowała i niespecjalnie się nim zajmowała. Rzecz działa się w Puławach, blisko Puław, i kiedy miał już lat około 6-7 prawdopodobnie, oddano go do ciotki, siostry swojej zmarłej matki, i tam dopiero wysłano go do szkoły. Opiekę nad nim przejęło wujostwo, i też oni właściwie byli dosyć dobrze sytuowani, bo on był sekwestratorem, on był tym komornikiem, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, i nie najgorzej im się powodziło, więc mogli się zająć chłopcem. I wysłali go do szkoły realnej, takiej podstawowej, gdzie dopiero mógł zacząć edukację, bo przedtem tej edukacji właściwie nie było mowy o żadnym kształceniu. Być może jakaś domowa nauka w szczątkowej postaci, ale jest to wątpliwe. Tam poszedł do szkoły, oczywiście szkoły takiej realnej, czyli gorszej, kiepskiej szkoły, a za to taniej, bo tam kosztowała nauka raptem 3 ruble chyba w skali nawet roku.
autor Faraona, powieści, która przecież opisuje starożytny Egipt. No i niekoniecznie lubił podróże. I w tym Egipcie raczej nie był.
Nie, no na pewno nie był. Proszę Państwa, on miał problem, żeby wyjść na plac, żeby most przejechać. Przejazd mostu to była dla niego tragedia, bo miał po prostu lęk przestrzeni, taką agorafobię, że kiedy przyjechał do Paryża w końcu, jeździł nocą zamkniętymi oczami, naprawdę bał się otwartych przestrzeni, bał się placów. Kiedy chciano mu pokazać Paryż, niestety to nie było możliwe. Jedna strona Sekwany, na drugą stronę nie przyjechał, bo był most. O tym, żeby pojechać do Egiptu, nie było no, takiej możliwości. Krótkie trasy pokonywał, jeździł do Nałęczowa z zamkniętymi oczami nocą. Wejście na kopiec z Kościuszki to była po prostu jakaś droga przez mękę, bo wszedł. I tam dostał takiego ataku paniki, że nie był w stanie zejść. Więc później unikał wszelkiego rodzaju wyjazdów i wyprawiania się w takie miejsca, gdzie mogła go dopaść taka właśnie, taki właśnie atak paniki.